słowo, które będę się dzielił, pochodzi z historii Dawida, tego biblijnego, zbieżność imion. Ponieważ Dawid przeżył też coś, co moglibyśmy nazwać ordynacja. I ta ordynacja dokonała się poprzez namaszczenie olejem. Więc chciałbym, żebyśmy zajrzeli do pierwszej księgi Samuela, rozdział 16. Przeczytam jeden wiersz, ja nie będę czytał całej historii, niektóre tylko wiersze, które nam jakby dotyczą tych rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. A więc znamy kontekst. Mam nadzieję, że większość z nas zna kontekst tej sytuacji, tak? Pierwszy król Izraela, Saul, dokonał jakiegoś odstępstwa i Bóg postanowił w jego miejsce powołać innego króla Dawida. Więc wysłał Samuela, proroka, do domu Isajego, ponieważ Bóg mu powiedział, że spośród jego synów wybierze sobie króla. Jeżeli pamiętamy tą historię, Samuel przyszedł, wszyscy tam synowie Isajego zaprezentowali się, prawda? Co jeden, to przystojniejszy. Więc Samuel już był gotowy pierwszego namaszczać, bo zrobił na nim takie wielkie wrażenie. Ale Bóg mu cały czas mówił, to nie jest ten, to nie jest ten, to nie jest ten. I ciekawe jest to, że kiedy już wszyscy się zaprezentowali, wygląda na to, że Isaj był zdziwiony, że wszyscy byli zdziwieni, że no nikogo nie wybrał. I Samuel mówi, nie macie jeszcze nikogo tutaj, jakiegoś syna? To wygląda tak, jakby Isaj sobie przypomniał, a no rzeczywiście jest jeszcze Dawid. Więc widzicie, człowiek, którego w ogóle nikt nie brał pod uwagę. Tak? Nikt nie brał pod uwagę. Więc szybko zawołali Dawida na polecenie Samuela. I kiedy Dawid przyszedł, no to Samuel otrzymał potwierdzenie od Boga, że to jest ten. A więc to, co zrobił, to wziął olej i tym olejem namaścił Dawida. Czytamy tak, to jest 13 rozdział, przepraszam, 16 rozdział, 13 wiersz. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i na dalsze dni. Więc to jest to, co czytamy, co się stało, kiedy Samuel olejem namaścił Dawida. Jest napisane, że duch Pana stąpił na niego od tego dnia i na dalsze dni. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę, nas wszystkich, że poza tym stwierdzeniem, że duch Pana stąpił na Dawida, w okolicznościach Dawida nie za wiele się zmieniło. Bo to nie było coś takiego, że Dawid został namaszczony i wszyscy pobiegli do Saula, który jeszcze sprawował władzę i powiedzieli, Saulu, Dawid został namaszczony na króla, ty odstępujesz od tej strony, teraz ja jestem królem, zasiadam na tron i ja przejmuję władzę. Jeżeli dokładnie czytamy opis biblijny tej historii, to wygląda na to, że po prostu Dawid po tym namaszczeniu wrócił do swoich codziennych obowiązków, do prozy życia, do tych owiec, które pas, i do tych wszystkich codziennych rzeczy, które codziennie robił. A więc w tym wymiarze okoliczności nic się nie zmieniło, poza tym jednym stwierdzeniem, duch Pana stąpił na niego. I Dawid już wrócił do tych codziennych obowiązków z tą obecnością Ducha Świętego, z namaszczeniem Ducha Świętego. Wygląda też na to, że to wydarzenie, które miało miejsce, ono miało wymiar rodzinny. Nikt nie wiedział poza rodziną i Samuelem, że to Dawid został namaszczony na króla. Wszyscy inni byli pozbawieni tej wiedzy. Wydarzeniem, które przyniosło przełom w życiu Dawida, że wszyscy na niego zwrócili uwagę, było zwycięstwo Dawida nad Goliatem. Kiedy Dawid zwyciężył Goliata, znacie tą historię, tak? Nie muszę jej całej czytać. Kiedy Dawid zwyciężył Goliata, to wzbudziło powszechny entuzjazm, to wzbudziło powszechny podziw w stosunku do Dawida, to spowodowało, że Dawid stał się osobą rozpoznawalną, to spowodowało, że ludzie zaczęli spostrzegać w Dawidzie bohatera i wojownika. To spowodowało, że serce ludzi zwróciło się do Dawida. A więc widzicie, to jest dla nas obraz, że w tym przywództwie i tej służbie biblijnej o duchowym wymiarze to, co pociąga ludzi do usługujących, do duchownych, to ich autorytet, jaki nie wypływa z samego stanowiska. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Dawid, kiedy duch został namaszczony olejem, to nie poszedł za tym dalsze działania. Ja jestem namaszczony, teraz musicie mnie słuchać, jestem królem. Ten autorytet wypłynął, powiem to w języku mający związek z naszą rzeczywistością, z autorytetu spowodowane jakością jego życia, że wszyscy zobaczyli, że Dawid jest zwycięzcą, że Dawid jest zwycięzcą, że to jest ktoś, poprzez którego życie, poprzez którego postawa przyszła jakaś nadzieja do ludzkich serc. Kiedy czytamy tą historię zwycięstwa Dawida nad Goliatem, to widzimy w tej historii niezwykły Boży aspekt, że to zwycięstwo było nadprzyrodzone. To zwycięstwo nie dokonało się w wyniku naturalnych zdolności Dawida. To jest właśnie, widzicie, ten duch, który na nim był, który na nim spoczął. Ten duch daje zdolność. My mamy takie określenie, które będę używał dzisiaj, namaszczenie. Namaszczenie. Namaszczenie uzdalnia. Namaszczenie jest źródłem skuteczności. Namaszczenie daje siłę, daje moc. Namaszczenie daje skuteczność, owocność. Namaszczenie Ducha Świętego. Ale widzicie, zanim doszło do tego publicznego zwycięstwa w życiu Dawida, także wszyscy zobaczyli, o, Goliat pokonany, czyli ten, który był dla nas źródłem strachu i źródłem udręczenia, nagle pojawił się ktoś, który go pokonał, Goliat pokonany, o, to jest Dawid, że tak uproszczę, nasz bohater, nasz wybawca, prawda? Zanim to się stało w tym publicznym wymiarze, to my czytamy o tym, że Dawid miał inne zwycięstwa, o których nikt nie wiedział. I my byśmy też nie wiedzieli, gdyby nam Dawid o tym nie opowiedział. A więc chciałbym się skupić na rozmowie, jaką Dawid miał z Saulem przed walką z Goliatem, bo kiedy Dawid przyszedł tam od tych owiec na to miejsce bitwy, gdzie cały Izrael po prostu przeżywał strach, Dawid proklamował, że on pokona Goliata. Więc Saul, który dowiedział się o tym, kazał zawołać Dawida. I kiedy zobaczył Dawida, powiedział coś takiego. Gdy w końcu słowa, 17 rozdział 1 Księgi Samuela od wiersza 31 czytam. Gdy w końcu słowa powtarzane przez Dawida dotarły do króla, przyprowadzono go do władcy. Czyli te słowa, gdzie Dawid mówił, ja pokonam Goliata. Wówczas Dawid powiedział do Saula, niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował, nie możesz tak po prostu iść. Aby z nim walczyć, ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. I teraz posłuchajcie. Lecz Dawid się nie zniechęcił i powiedział coś takiego. Twój sługa pasał owce swego ojca. Przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę. Biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich. Szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Na koniec Dawid wyznał, Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. I Saul uległ, powiedział też do Dawida, idź i niech Pan będzie z tobą. Skończymy w tym miejscu, później jeszcze powrócimy do tej rozmowy, bo później jeszcze inny wątek się pojawia, o którym będę chciał powiedzieć. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że ten obraz, tak, Dawida, który pasie owce w tym swoim codziennym życiu, to były jego codzienne obowiązki. Nikt go nie widzi. I nagle pojawia się lew, czy tam pojawia się niedźwiedź, zabiera mu owce. I po prostu Dawid rzuca się na tego niedźwiedzia. Jest napisane, że lwa, tak, bierze za grzywę i go tłucze. No posłuchajcie, mitologia. Tak? No kto normalny w to uwierzy, w takie historie? Prawda? No to jak mity jakieś. To nie jest normalne. Ale chciałbym wam powiedzieć, że osobiście wierzę, że te rzeczy, o których Dawid opowiada, one się dokonały, kiedy ten Duch Pana stąpił na niego. I kiedy Duch Pana stąpił na niego, to można powiedzieć, Bóg nie powiedział, Dawid, teraz idziesz na tron, tylko wracasz tam do tych owiec, bo tam masz sprawy do załatwienia. Tam musisz się czegoś nauczyć. Wiecie, dla mnie jest to obraz, że zanim my będziemy mieli publiczne zwycięstwa, a musimy je odnieść w prywatnym życiu. Każdy z nas ma swojego niedźwiedzia i swojego lwa, z którym musi się zmierzyć. I to namaszczenie Ducha Świętego, ono daje każdemu z nas tą zdolność i tą moc, że to, wobec czego w swoim prywatnym życiu może jesteśmy bezsilni, co jest jakąś warownią, my możemy przełamać i mieć zwycięstwo. I to zwycięstwo w prywatnym życiu promuje nas do wymiaru publicznego. I wygląda na to, że jeżeli tak się już stanie, że ktoś wejdzie w ten wymiar publiczny, jakoś tak po prostu ominie te rzeczy w swoim prywatnym życiu, to później w życiu publicznym ma problemy. I nie kończy to się dobrze. A więc Dawid i wszyscy inni, to też dotyczy mnie, po prostu młodych ludzi, szacownych ludzi, te namaszczenie świętego. Ono nas prowadzi do tego, żebyśmy przezwyciężali swojego niedźwiedzia i swojego lwa. To mogą być różne rzeczy. Jakaś warownia w umyśle. Jakiś zły sposób myślenia. który diabeł używa, żeby nas gnębić, tak? Żeby nas trzymać w jakimś strachu może, albo niepewności, albo w jakimś kompleksie. Tak? Widzicie, Dawid, on nie był arogancki, ale miał poczucie pewności, poczucie wiary, mówiące, ja pokonam tego Goliata. Nie dlatego, że on właśnie był zadufany w sobie, ale dlatego, że on doświadczył Bożej mocy i smaku Bożego zwycięstwa w swoim prywatnym życiu. Powiedział, jeżeli Bóg mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, to również mnie wyrwie z mocy Goliata. To może być nasza jakaś słabość charakteru. Macie? Znacie słabości swojego charakteru? Pocieszcie mnie. Co? Że ja nie jestem taki wyjątkowy w znaczeniu negatywnym, że tylko ja znam słabości swojego. Ja znam słabości swojego charakteru. I wiem, że jeżeli w łasce Bożej, w mocy Bożej nie będę miał nad tym panowania, to może zniszczyć moje życie. Może doprowadzić mnie do destrukcji. Pożądliwość cielesna. W liście Jakuba jest napisane, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. Znaczy, że każdy może mieć jakieś inne słabości, prawda? Wiecie, i ja wiem, na co muszę uważać w swoim życiu. Jeżeli nie będę stał w tej jakby czujności, tak, w tym autorytecie, jaki jest w Duchu Bożym i pozwolę, żeby to mnie wciągało, żeby to się rozwijało w moim życiu, to mnie zniszczy. Mamy swoje lwy, mamy swoje niedźwiedzie. To może być chciwość, to może być nieczystość. Tam widzicie, w tym prywatnym życiu, którego inni nie widzą, tam zaczyna się nasze zwycięstwo. I tam rozpoczyna się nasza dojrzałość, droga do dojrzałości. No a więc zanim wejdziesz w publiczne życie, musisz zwyciężyć w prywatnym życiu. Jeżeli chcesz mieć udane życie publiczne, ono musi być spójne z twoim życiem prywatnym i z twoim osobistym. Czy to jest jasne, co chcę przekazać? Dawid, jasne dla ciebie. To jest bardzo ważne, bo to jest specjalnie dla ciebie dzisiaj. Dobrze, a więc teraz jakby inna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, posługując się tą rozmową Saula i Dawida. Więc kiedy Saul już powiedział, niech Pan, idź Dawidzie, niech Pan będzie z tobą, to później czytamy w 38 wierszu, że Saul zrobił coś takiego. Potem Saul odział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brązowy hełm, przypiął pancerz, a na tunikę przypasał swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić. Dla nabrania wprawy po chwili jednak stwierdził, nie mogę w tym iść. Mam za mało wprawy. I zdjął to wszystko z siebie. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, wybrał sobie z potoku 5 gładkich kamieni, włożył je do kieszeni swojej pasterskiej torby, wziął do ręki proce i ruszył ku Filistynowi. Dzisiaj, kiedy weszliśmy tutaj, to już tutaj Ryszard, Bogdan i Dawid stali tutaj przy tym, przy nie wiem jak to powiedzieć, bufecie, barze, czy przy kawiarni. Oni pod krawatami, ja pod krawatem, Dawid w muszce. Drobna rzecz. Mówi do Dawida, o, jesteś w muszce. A Dawid mówi tak. No tak sobie pomyślałem, że wszyscy będziecie mieli krawaty, to ja muszkę założę. I od razu sobie przypomniałem, mi tak zaiskrzyło, że to jest dobra ilustracja do tego, co chcę powiedzieć. W tym jest naprawdę głęboki obraz. Chcę powiedzieć wam tak. Nie ma namaszczonych metod. Są namaszczeni ludzie. To jest bardzo ważne, tak? Nie ma namaszczonych metod, nie ma namaszczonych sposobów, są namaszczeni ludzie. W życiu tych namaszczonych ludzi są jakieś metody, ale to nie te metody są namaszczone. Źródło jest w namaszczeniu. To jest coś, co chcę podkreślić dzisiaj. Zwróćmy uwagę na takie wydarzenie, jeszcze dwie ilustracje, żeby wzmocnić to, co chcę powiedzieć. Historia Samsona, rozdział 15, od 14 wiersza. Księga Sędziów, rozdział 15, od 14 wiersza. Gdy Samson przyszedł do Lei, Filistyni wznieśli okrzyk bojowy i wyszli mu na spotkanie. Wtedy Samsonem zawładnął duch Pana. Sznury, które go krępowały ramiona, stały się jak lniane nitki w płomieniach. Pęta wręcz stopniały mu na rękach. Zauważył jakąś świeżą oślą szczękę. Sięgnął po nią. Chwycił ją w dłoń i położył nią trupem 1000 wojowników. I na koniec zawołał. Pod szczęką osła padł osioł na osłach. Pod szczęką osła 1000 mi się nie ostał. Fajny wierszyk, tak? Ale widzicie, wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? A więc są ludzie, na przykład my jesteśmy obserwatorami tego wydarzenia. Samson ma szczękę osła. I tą szczęką osła wali i pobija 1000 uzbrojonych wojowników. I my sobie możemy myśleć, wow, gdybym ja miał taką szczękę. Ale super jest ta szczęka. A gdyby mi tylko udało się mieć tą szczękę, to będę miał takie zwycięstwo jak Samson. Gdybym miał taką szczękę, jak mają w Hillsongu, to kościół byłby w Nysie rósł. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Tak? To była przypadkowa szczęka, którą po prostu Samson znalazł. I jego skuteczność nie była w tej szczęce, ale w tym, że Duch Pana stąpił na niego. Że Duch Pana stąpił na niego. I teraz widzicie, jeżeli byśmy byli świadkami tego wydarzenia i chcieli poznać sekret Samsona, jak to jest, że ta szczęka działa, tak? Sprzedaj nam tą szczękę, uzbrój w nas w tą szczękę. Ale my musielibyśmy je odkryć, że źródłem jego zwycięstwa było namaszczenie. I to jest to, co jest niezmienne. I to jest to, co nieustannie jest źródłem efektywności dla Kościoła i dla służby w Bożym Królestwie. Boże namaszczenie. Boże namaszczenie. I to jest to, na czym musimy być skoncentrowani i czego musimy pilnować. Tak? W przypadku Samsona to namaszczenie było aktywowane przez szczękę. Ale to nie oznacza, że jeżeli ty byś wziął tą szczękę, żeby to zadziałało w taki sam sposób w twoim życiu. Każdy z nas ma swoją oryginalność, którą Bóg włożył w niego. I Bóg chce, żebyśmy w tej oryginalności, jaką On włożył w nas, w tym potencjale, jaki On włożył w nas, żebyśmy się poruszali, ponieważ to uwalnia Jego namaszczenie. Zobaczcie, jeszcze jedna ilustracja również z Księgi Sędziów, rozdział 6. Kiedy Bóg, czy anioł Pana przyszedł do Gedeona i zastał go, kiedy on tam młócił, wymłacał pszenicę i była rozmowa, anioł tam zagadał Gedeona, Gedeon mu odpowiedział, nie za bardzo uprzejmie, tutaj widzimy, gdybyśmy się wczytali, tak? Bo Gedeon mówi, Pan z Tobą, mężu waleczny. Pan z Tobą, mężu waleczny. A Gedeon powiedział, no za przeproszeniem, mój Panie. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Powiedzieć takie słowa do anioła, trzeba mieć trochę ten... braku rozwagi, że tak powiem. Ale widzicie, Pan się nie zdenerwował na Gedeona. Nie powiedział, ty Gedeonie, jak sobie możesz tak po prostu myśleć? Tylko powiedział do niego tak. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu, idź w tej swojej mocy. Tak? I chciałbym, żeby to zabrzmiało. Idź w tej swojej mocy. Idź w tej swojej mocy. I wybaw Izraela spod władzy Midianitu, czyż cię nie posyłam. Wiecie, i te określenie, idź w tej swojej mocy, to jest coś, co porusza moje serce, bo widzicie, w tych słowach Gedeona, one były wyrażeniem czegoś, co było w jego sercu. No dobra, ja już nie chcę słyszeć tylko o tym, że Bóg kiedyś coś tam zrobił, tak? Ja mam głód działania Boga teraz. Ja chcę realności Boga w tym życiu, w tym pokoleniu, w tej rzeczywistości, w której żyję. Ja chcę widzieć, jak Bóg przynosi rozwiązanie. I może to było zuchwało, ale Bóg mówił, wow, w Tobie jest jakaś moc, jest jakaś determinacja. Idź w tej swojej mocy. Bo Ty pokonasz Midianitów w tej swojej mocy. Wiecie, zbroja Saula była dobra dla Saula. I ona miała znaczenie dla Saula. Ale rzeczywistość, jaka była, wymagała Dawida i wymagała jego kija i wymagała jego procy i tych pięciu kamieniów. To było potrzebne na ten czas. Widzicie, myślę, że dla nas jest to przesłanie, które w Kościele musimy uchwycić, bo co jakiś czas na granicy, że tak pokoleń, z tego powodu są napięcia. Ja już chyba mogę powiedzieć, że reprezentuję jakieś starsze pokolenie. Ciężko mi to przechodzi przez gardło. No ale fakty. Więc mówiąc o starszym pokoleniu, będę mówił my. Nie narzucajmy swojej zbroi. Nie narzucajmy swojej zbroi następnemu pokoleniu. Nie narzucajmy tego. Niech oni poruszają się w swojej mocy. Niech poruszają się w swojej oryginalności. Zadbajmy o to, ażeby ich prowadzić do namaszczenia Ducha Świętego. Bo to jest źródło, nie metody. Nasze metody były dobre, tak? Ale one nie są namaszczone. One były dobre w naszej rzeczywistości, w naszych okolicznościach, w naszym środowisku, w mentalności, jaka była w społeczeństwie. Ale Bóg chce, żeby Jego dzieło się rozszerzało. Tak. I oczywiście nikt z nas, ani moje pokolenie, ani pokolenie Dawida nie spadło tak po prostu z nieba. Tak? Jesteśmy, kontynuujemy coś. Ktoś był przede mną, tak? My jesteśmy przed kimś. Tak, ktoś będzie po Dawidzie. A więc jest cały czas kontynuacja. My kontynuujemy, ale nie kopiujemy. To jest bardzo ważne. My jesteśmy powołani, żeby kontynuować Bożą myśl, żeby kontynuować Bożą misję, żeby kontynuować nakaz misyjny, aby z narodów czynić uczeń Jezusa Chrystusa, ale nie kopiować. Kontynuować. Naśladować. Wzorce, inspiracje, ale nie kopiować. Bo nie ma namaszczonych metod. Są namaszczeni ludzie. Powołani dla tych czasów, dla tego pokolenia, dla tej rzeczywistości, dla tych ludzi, którzy teraz żyją w tym mieście, powołani dla tych, dla tej okoliczności. Po prostu i uwolnijmy ich, niech idą w swojej mocy, którą Bóg włożył w nich. Bo pokonają Midianitów, pokonają Goliatów i wszystkie inne siły, które trzymają ludzi w niewoli.